www.sklepkolonialny.com.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I pomyślałem sobie, żebyś nie... wiesz co, w tatarskiej restauracji w centrum Kijowa. Siedzę w piwnicy po turecku i przyglądam się rozmaitym obrazkom, które pokazują tu Morze Czarne, jakieś miasteczko, może to jest Sudak. Bardzo ładnie jest na Krymie, a Tatarzy, którzy tutaj są właścicielami, oczywiście tęsknią do tego, żeby tam wrócić, ale póki co ta droga powrotna jest bardzo, bardzo daleka. Ale wiesz co, pomyślałem sobie, żebyś nie potrafił napisać tak pięknej piosenki, jak ta, której słuchaliśmy przed chwilą. Gdybyś była moja, co by ci się z tym zrymowało?
No, fortuna na pewno by mi się zrymowała, a czasami by mi się zrymowała śliwka, którą za płotem widzę, że Węgierka, a u mnie Węgierek nie ma, jestem stęskniony. No, o różnych rzeczach mógłbym. Okropna muzyka, no, nie moja zupełnie. Komuś się może podobać, to ja nie krytykuję muzyki jako takiej, bo ktoś nie lubi bananów, a ktoś nie lubi szpinaku. No, ja nie lubię tego polskiego szpinaku, to brzmiało coś jak Lady Punk, czy jakieś takie inne. To zupełnie nie moje, chociaż swego czasu słuchałem. Tam autobiografia, były takie w stanie wojennym piosenki, albo chcemy bić ZOMO na koncertach, się śpiewało. No więc trochę polskiej muzyki znam, ale nie muszę przepadać za wszystkim.
No właśnie, tak. Dobrze, a ty gdzie jesteś?
No ja jestem na moim trzeszczącym krzesełku, natomiast to po turecku mi się nie podobało tylko. Do Kijowa może bym się nie rwał, byłem raz, natomiast tatarską knajpę to bym bardzo chętnie nawiedził, bo przyjaźnię się z Tatarami w Polsce od wielu lat, od czasów, kiedy w mojej wsi Osie koło Skurcza robiliśmy ciemnogrody, czyli zloty fanów programu WC Kwadrans. To tam konnica tatarska była ważną częścią, żeśmy hulali na tych koniach dookoła jeziora. Super było, ale nie tylko z okazji imprezy, więc się przyjaźnię z nimi. I niekoniecznie Tatar siedzi po turecku. To muzułmanin siedzi po turecku, a Tatar czasem jest muzułmanin, innym razem nie jest. I niekoniecznie musi po turecku siedzieć. Lubi siedzieć za to w siodle. W siodle, czyli okrakiem. Więc jakby w tej knajpie były siodła tatarskie, bardzo wygodne swoją drogą, to można by przy barze ustawić stołki i na wierzchu nich nasadzić siodła i wtedy by się siedziało przy siodłach. W siodłach tatarskich by się siedziało. A co ci podali?
Tak, wiesz, na razie herbatę piję czarną, po prostu zwykłą czarną herbatę, bo to jest takie miejsce w piwnicy, takie małe klaustrofobiczne miejsce w piwnicy, w którym siedzę, w którym nie ma miejsca, tylko można siedzieć po turecku. Ewentualnie można próbować wsunąć się pod taki niski stolik i tam zamieszkać, tylko jakbym zamieszkał pod tym niskim stolikiem, to prawdopodobnie nie mógłbym z tobą rozmawiać, bo już by mikrofon ze mną się nie wszedł pod ten stolik, więc taka jest sytuacja moja, komfortowa.
Ale
bo to jest bardzo miło,
W kraju, który prowadzi wojnę z wciąż jeszcze jakoś imperium rosyjskim, sowieckim, kagiebowskim, taki dobry masz internet i sobie siedzisz, popijasz czarną herbatkę, no po prostu jak Paryż pod okupacją niemiecką.
W Kijowie wojny nie ma, ale rzeczywiście na wschodzie Ukrainy coraz bardziej napięta sytuacja. Pewno wiesz, słuchasz, wojska rosyjskie ponownie koncentrują się na granicy i nie wiadomo co dalej, tak? Nawet któryś
moim
z urzędników departamentu...
No, to już dokończ, no, tak, bo mamy opóźnienie drobne, bo ty w Kijowie, a ja u mnie, więc czasami sobie wejdziemy w słowo. Dokończ. Któryś urzędnik Departamentu Stanu?
Powiedział, że to, co się dzieje dla polskiej granicy, jest zasłoną, zasłoną dymną, czy udawanym atakiem, a prawdziwy atak może nastąpić na wschodzie Ukrainy, żeby już tutaj Rosjanie się rozpędzili, żeby zaprowadzili swoje własne porządki.
Chciałem zwrócić uwagę na ten sam cytat, patrz jak to ciekawie się dzieje pomiędzy nami, bo ten cytat jest świadectwem tego, że NATO nie przyłączy się, pomimo różnych tam takich kawiarnianych obietnic, nie przyłączy się do Polski w obronie granicy. NATO w ogóle moim zdaniem jakiś czas temu już się rozpadło. nam Trumpie próbował zwierać i gdyby miał drugą kadencję z rozmachu i rozpędu, to może by się udało odtworzyć NATO. Natomiast ono przeszło w taką organizację, że tam spotykamy się, gadamy, ale nic z tego nie wynika. No, to, że przez dziesiątki lat nie płacili swoich składek członkowie, wszyscy poza wyjątkowo jednym Amerykaninem, to było też wskazaniem na to, że ta instytucja przestała istnieć, odkąd się skończyła zimna wojna, to zaczęła się tak, no mamy jeszcze NATO, bo jeszcze Rosja istnieje, ale w zasadzie to po co ono nam? I to oświadczenie Departamentu Stanu, że to, co się dzieje na granicy NATO, na natowskiej granicy, Polska-Białoruś, to jest granica NATO, nie tylko granica Unii Europejskiej zewnętrzna. Więc to, co się tam dzieje, to jest tylko zasłona dymna, nie ma się co przejmować. Skupmy się na tym, co się dzieje na Ukrainie, która nie jest członkiem NATO. To jest wskazówka dla mnie, że Departament Stanu pod wodzą Bidena chce zlekceważyć konflikt graniczny na granicy białoruskiej i przekierować uwagę w inne miejsce. Czyli nie pomogą nam. I tam wzywanie do tego, żeby artykuł 4 NATO zastosować, to będzie dużo mowy, a mało czynów.
Ale na poziomie politycznym na pewno się przejmują tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, bo wszyscy ważni oficjele, czy to NATO, czy politycy zachodnioeuropejscy wypowiedzieli się i to wypowiedzieli się tak wyraźnie, solidaryzując się z postawą polskich władz i polskich żołnierzy.
No ale wypowiadali się również, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa i bardzo ostro się nasi sojusznicy, Francuzi i Brytyjczycy wypowiadali. No naprawdę potrząsali pięściami i rzucali grubymi słowami w kierunku Hitlera. Natomiast grube słowa nie zatrzymują bomb ani pocisków. Tylko są słowami. Czy są grube, czy są cienkie, to przez słowo kula przelatuje. No i tak na to patrzę ja pesymistycznie. Czyli Morawiecki, który mówi, że uruchomienie czwartego artykułu NATO jest coraz bardziej potrzebne, a sekretarz stanu USA jest w stałym kontakcie z naszym MSZ-em i że Unia Europejska ma tam się przyłączyć do NATO i sankcjami działać. To wszystko jest mowa, a trawa rośnie dalej.
Brytyjczycy z kolei to nie o polską granicę chodzi, ale na polskiej granicy też się jakieś oddziały inżynieryjne brytyjskie pojawiły, ale powiedzieli, że są gotowi pomóc Ukrainie i 600 żołnierzy brytyjskich, doborowych żołnierzy może wylądować gdzieś na wschodzie Ukrainy. To też dla Rosji jest ważna informacja, bo jednak 600 żołnierzy brytyjskich czyni konflikt międzynarodowym.
Tutaj mają pewien kłopot Brytyjczycy, może o tym nie pomyśleli. Ile Ukraina w obecnym kształcie ma lat? Może ty pamiętasz, Krzysztofie, kiedy Ukraina stała się krajem niepodległym, tak to nazwijmy, od Rosji niepodległym?
91.
No to by trzeba szybko policzyć, ile lat. Czyli 30.
30.
I jeżeli ktoś prowadzi państwo i twierdzi, że jest państwem niezawisłym, niezależnym i odrębnym, to powinien mieć zdefiniowane granice. To powinien być jego priorytet. Państwo to są granice w pierwszym szeregu. Potem wewnątrz tych granic jest cała reszta, ale najpierw są granice. Natomiast Ukraina ma niezdefiniowaną, nieoznaczoną granicę z Rosją. Od 30 lat nie zależało im na tym, żeby tam powbijać swoje chorągiewki, że dotąd to my, a tam dalej to już wy. To jest takie ogólnie dosyć szerokie pole niezdefiniowane. Czyli ta granica jest, nie ma jej, jest otwarta, na jakichś mapach jest wyrysowana, ale w terenie jest nieoznaczona, a w terenie, w momencie kiedy prowadzisz działania wojenne, to w terenie jest ważniejsze niż na mapie. I ci Brytyjczycy, jeżeli będą chcieli przyjechać na wschodnią bądź pod wschodnią granicę Ukrainy, no to spotkają się z takim kłopotem, że linia Kerzona jest niewyznaczona w tamtej części świata i właściwie nie wiadomo, to może w Kijowie się zatrzymamy i będziemy herbatę pili, bo o Kijowie wiemy, że to Ukraina. Natomiast tam dalej na wschód, nie wiemy, gdzie ona się kończy, a gdzie się zaczyna Rosja, a na pewno nie chcemy, my żołnierze brytyjscy, postąpić choćby pół centymetra czy pół cala na teren rosyjski. Więc dla naszego wojska jest niebezpiecznie zbliżać się do nieoznaczonej granicy z Rosją, bo Rosja może zinterpretować, weszliście na nasz teren. Amen. Że,
amen, ten tak, fragment tak, wywodu. Ja
z... to było dla mnie ogromne zaskoczenie, że przez 30 lat Ukraina nie zdefiniowała swojej granicy z największym swoim konkurentem, wrogiem, jak chcesz to nazwać. A po napaści i po aneksji Krymu, że wtedy nie zdefiniowali, nadal do dzisiaj, to już w ogóle włosy rwiemy z głowy.
Myślę, że wiedzą, gdzie jest granica, bo gdyby nie wiedzieli, gdzie jest granica, to by nie było wiadomo, że na wschodzie Ukrainy toczy się wojna i że są separatyści i że separatyści wyznaczają tą linię graniczną. Jak chcesz porozmawiać o Ukrainie, to piętro nade mną jest Paweł Bobołowicz. On ci może wszystko dokładnie wyjaśnić, gdzie są wszelkie granice, gdzie są wojska, jakie są wojska, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. On jest encyklopedią wiedzy na temat Ukrainy, a ja tylko mogę powiedzieć, że 30 lat dla takiego państwa, które się pojawiło, takiego państwa jak Ukraina, to nie jest długi czas. Któryś z tych filozofów napisał, żeby zbudować system wolny i demokratyczny, potrzeba lat 60. Ukraina ma dopiero 30, a do tego startuje z bardzo niskiego pułapu, zarówno społecznego, jak i każdego innego. Tu nie było elit i to i brak tych elit się odczuwało bardzo długo. Być może po Majdanie to się zmieniło i teraz Ukraina jest inna, bo w ogóle prowadzi jakąś politykę i prowadzi jakąś walkę z Rosją i stawia się, nie przyjmuje rosyjskich warunków, więc może właśnie teraz staje się tym państwem, które jest samo za siebie odpowiedzialne.
Ja to wszystko traktuję jako rosyjski teatr. Całą tę Ukrainę i stawianie się Rosji, tak jak stawianie się Łukaszenki wobec Putina. Był taki moment kilka lat temu, kiedy on retorykę stosował wrogą wobec Putina i tupał nogą. To też teatr wobec tego, co się dzieje dzisiaj. Tamto to były słowa, przez które czołgi przejeżdżają na wylot, w ogóle je ignorując. Natomiast liczą się czołgi ostatecznie, które
Łukaszenka... Ale to nie jest... To u Łukaszenki to był rodzaj teatru, natomiast tutaj giną ludzie. Jest prawdziwa wojna. Spotkaliśmy parę osób, które było na wschodzie Ukrainy. Paweł Bobołowicz zna wielu takich młodych żołnierzy, którzy i byli i znał takich, którzy byli i zginęli. Bohaterami takiej świadomości ukraińskiej są młodzi mężczyźni, którzy tam ginęli, a nawet przyjeżdżali, żeby walczyć z Rosjanami z Francji, przerywając swoje kariery. Jest jeden śpiewak operowy, który tutaj będzie miał skwer i który jest takim symbolem walki z Rosją.
Ale jedno drugiego nie wyklucza. To, że ludzie szczerze idą na wojnę w obronie szczerze wyznawanej ukraińskości swojej, to nie przeczy temu, że to nadal może być teatr. Władza tam u góry, gdzieś te prezydenty wszystkie, te Putiny i te obieralne władze Ukrainy i ci oligarchowie, którzy przy ropie ukraińskiej są przyssani, oni wszyscy odstawiają teatr dla narodu i potem stawiają tablice i place dla kiepury jakiegoś, który swoją karierę rzucił i zginął na wojnie, na teatralnej wojnie, którą myśmy urządzili po to, żeby ten teatr się odbywał. No więc ja nie odejmuję szczerości tym wojakom, którzy na ochotnika idą przeciwko ruskim walczyć i w obronie Ukrainy, bo to jest przeciwko ruskim, ale może nawet mocniejszą motywacją jest obrona tego, co uważam za swoje państwo. To jest szczere, natomiast tam wyżej u góry okazuje się, że to jest teatr. Ja tak to oceniam, ale co to nie ma znaczenia. Przejdźmy do granicy białoruskiej albo w ogóle gdzieś wyjdźmy do pieniędzy.
No to
albo czegoś
nie, tam. Nie. Do pieniędzy dojdziemy, ale to co? Docierają do ciebie informacje oczywiście, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ale też pewno tak. Docierają do ciebie te propagandowe, rozmaite działania, zarówno rosyjskie, jak i białoruskie. I wygląda na to, że gdzieś tą wojnę propagandową przegrywamy. Jeżeli tak uważasz, to może wiesz dlaczego, albo jak to zrobić, żebyśmy jej nie przegrywali.
Nie mówimy prawdy i nie podejmujemy w związku z tym działań, które byłyby konsekwencją powiedzenia prawdy. I dlatego przegrywamy. Gdybyśmy powiedzieli prawdę, że to jest wojna, a nie wdawali się w przymiotniki hybrydowa, nie jest obojętne, jaka to jest wojna. Skoro to jest wojna, to znaczy, że jest wróg. Skoro wróg nas atakuje, to my się bronimy. Skoro wróg do nas strzela, to my strzelamy do wroga. I dopóki nie zdefiniujemy tego, nie będziemy, nie przestaniemy tego nazywać, no, fala biednych imigrantów i Łukaszenka ich wykorzystał. Nieważne, czym strzela. Ważniejsze jest, że strzela Łukaszenka w Polskę, popierany przez Rosję. Musimy to zdefiniować jako wojnę. I w dodatku chyba jako wojnę z Rosją, która wybrała sobie swojego sojusznika. No i będziemy przegrywać wojnę każdą, propagandową, wojnę na terenie NATO, dopóki nie zdefiniujemy. Bo czwarty artykuł służy temu, że zostaliśmy zaatakowani w sposób wojenny. No i jeżeli ten artykuł pan Morawiecki chce wyciągać, żeby tutaj NATO przyjechało ze swoimi czołgami, to najpierw musi udowodnić, powiedzieć, przyznać, stanąć w prawdzie, że mamy do czynienia z prawdziwą wojną, a nie z hybrydową i nie z uchodźcami, którzy przekraczają granice. Uchodźcy to tylko kule, a machina wojenna strzela akurat takimi kulami, bo se takie wybrała. Uchodźcy są w ogóle w tym równaniu nieistotnym elementem, bo to jest narzędzie. Istotne jest, kto trzyma narzędzie i co chce rozwalić.
Myślę, że to jest dobrze zdefiniowane. Akurat z pierwszego piętra do mojej piwnicy zszedł Paweł Bobołowicz, to go zapytam, gdzie są wschodnie granice, gdzie jest wschodnia granica Ukrainy, czy jest wyznaczona?
No, wschodnia granica Ukrainy akurat teraz jest tą granicą problematyczną, dlatego że to jest obszar objęty działaniami tak zwanych separatystów, czyli formacji podporządkowanych Federacji Rosyjskiej, i Ukraina faktycznie nie ma kontroli nad swoją wschodnią granicą, chociaż trzeba przyznać szczerze, że do 2014 roku, pomimo tego, że ta granica była wytyczona, ale ona faktycznie była granicą bardzo płynną i nikt nie wyobrażał sobie przed 2014 rokiem, że trzeba robić jakąś stałą taką granicę z Federacją Rosyjską. Ona przebiegała czasami przez miejscowość tak, że mieszkańcy tej miejscowości nie wiedzieli do końca, czy mieszkają w Federacji Rosyjskiej, czy na Ukrainie. To dla nich nie było ważne. Raczej o tym, gdzie mieszkają, świadczył paszport, jaki sobie wybierali, czyli obywatelstwo, czy są Rosjanami, czy są Ukraińcami. No a dzisiaj oczywiście ta sytuacja tym bardziej jest skomplikowana, bo trudno powiedzieć, no, Ukraina ma swoje granice określone, ale jednak faktycznie nie kontroluje obszarów, które kontrolują tak zwani separatyści.
Usłyszeliśmy.
No, dziękuję i amen, czyli powiedziałem prawdę i pan potwierdził, że granica przebiegała tak ogólnie, czasami przez miejscowość, i człowiek sam sobie definiował za pomocą własnego paszportu, gdzie mieszka. A nie było tak, że państwo przyjechało, postawiło słupy graniczne, dogadało się też z drugim państwem, że stawiamy te słupy graniczne w miejscu, którego wy nie kwestionujecie. Bo ten akt nie nastąpił. Czyli akt zdefiniowania Ukrainy jako państwa odrębnego o swoich granicach. To nie nigdy nie nastąpiło. Oni cały czas się definiują, ale ty mówisz, że to jeszcze za mało czasu, że jeszcze 30 lat kolejne musi potrwać, żeby się zdefiniowali. Dobra, przechodzimy na polską granicę z Białorusią, czy już wychodzimy z niej i co?
Jeszcze możemy wrócić na granicę, ale teraz posłuchajmy piosenki.
A proszę uprzejmie, potrzebny jest rewolwerowiec. Stara piosenka z Ameryki, tam czasami się panoszy przestępczość w różnych miejscach i tak dalej, i facet wkurzony z południa śpiewa, przydałby się rewolwerowiec, żeby na szeryfa kandydował, wybierzemy go i po prostu niech wyciąga szybciej niż przestępcy.